Wielka Solidarność. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
My, stoczniowcy i portowcy, dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud.
Bez sierpnia 80 roku nie upadłby komunizm. Bez Stoczni Gdańskiej nie byłoby sierpnia 80. Marzena Pakowska, witam i zapraszam do poznania nieznanych powszechnie faktów. O mały włos, protest potoczyłby się zupełnie inaczej. Powodem było załamanie strajku w gdańskiej stoczni 16 sierpnia. Grupa kobiet jednak, m.in. Anna Walentynowicz i Alina Pienkowska, zatrzymały wychodzących stoczniowców. A pracownicy innych zakładów byli gotowi przejąć pałeczkę od gdańskich stoczniowców i zostać liderem strajku. Chodzi m.in. o protestujących w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni i w Elmorze, czyli zakładach okrętowych urządzeń elektrycznych i automatyki Elmor. Ten drugi zakład rozpoczął strajk w piątek, 15 sierpnia. Do stoczni wysłano dwóch członków załogi, Andrzeja Gwiazdę i Bogdana Lisa. Na miejscu szefem strajku był Janusz Satora.
Bieg wydarzeń narzucał rozwiązania, sytuacja decydowała o tym, co robiliśmy. Ponieważ ja byłem w bezpośrednim kontakcie z Andrzejem, z Bogdanem, z naszymi przedstawicielami tam. I w momencie, kiedy Wałęsa dogadał się, nie wiem, czy z dyrekcją, czy tam obojętnie z komunistami i poddał strajk, wtedy Andrzej powiedział, musimy zrobić wszystko, żeby to wszystko przerzucić do Elmoru, bo nie można zgasić tego, a równocześnie Alinka i pani Ania poszły wręcz pod bramę i zatrzymywały ludzi. I wydaje mi się, że były jeszcze dwie panie, pozostałych nie pamiętam. W każdym razie to one powstrzymały wychodzących i spowodowały cofnięcie niejako tej sytuacji, którą Wałęsa przegrał za nas, rozegrał za nas.
Ale w Elmorze odbyło się spotkanie, na którym państwo zdecydowali, że nawet gdyby stocznia nie kontynuowała strajku, to państwo pociągną tak, jako Elmor.
Tak. Nie było wiadomo, jaki będzie ciąg dalszy. W związku z tym na wszelki wypadek trzeba było po prostu to wszystko organizować. Skoro stocznia tak działa, my powinniśmy kontynuować. I w tym momencie zacząłem przygotowywać grunt pod przerzucenie do Elmoru, komisji strajkowej.
Andrzej Gwiazda.
Piątek, no to była organizacja strajku. Elmor elektryczna, fabryka elektryczna po sąsiedzku ze stocznią, więc oczywiście liniami telefonicznymi połączyli radiowęzły. Także w Elmorze słyszeli, co jest w stoczni. No mija piątek już około, jak przypuszczam, w 60 zakładach już są zorganizowane i jakby okrzepnięte strajki, czyli już wybrane komitety, wybrane jakieś kierownictwo. No i powstaje oczywista konieczność, ażeby powołać jakieś wspólne ciało, przynajmniej koordynujące. No i z tym pomysłem poszliśmy do stoczni. No stocznia wtedy zatrudniała 16 800 pracowników, Elmor 2,5, to jest duża dysproporcja. Więc poszliśmy do stoczni, żeby ze stocznią uzgodnić powołanie takiego komitetu koordynacyjnego, do którego by się ściągnęło potem delegatów czy przedstawicieli wszystkich zakładów strajkujących. No ale właśnie zaczynało się zebranie komitetu strajkowego stoczni i Wałęsa z Borusewiczem nas nie wpuścili na salę, bo chcieliśmy to od razu na sali przedstawić. Postanowili czekać, jak się skończą, no to wystąpimy z tą koordynacją i jeszcze będą wszyscy zebrani. No i wtedy usłyszeli się, jak Wałęsa ogłasza zakończenie strajku.
Jak pan to odebrał?
No normalna zdrada. Nikt nie miał cienia wątpliwości i całe miasto nazywało to zdradą. Wracaliśmy do Elmoru przez stocznię. Przed halami stały grupy robotników, którzy ze spuszczonymi głowami słuchali hymnu, który Wałęsa solo śpiewał przez głośniki. No ale myśmy pobiegli do Elmoru. Załoga już wiedziała. Linie były skrasowane, czyli głośniki zainstalowane na placach i na halach powtarzały to, co się działo w stoczni, czyli Elmor już wiedział, zebrała się cała załoga, zabrałem głos i powiedziałem, wobec zdrady stoczni jedynym sposobem uratowania strajku jest skonsolidowanie i zgrupowanie w jeden międzyzakładowy komitet strajkowy wszystkich z tych drobnych zakładów, które już strajkują. I jesteśmy gotowi jechać do tych załóg z apelem, żeby przysłali delegatów, żeby tworzyć wspólny komitet strajkowy, ale do każdej załogi, do której się zwrócimy, to odpowie nam pytaniem, a czy wy nas nie zdradzicie tak samo jak stocznia? Więc musi się znaleźć jeden zakład, którego załoga uroczyście przyrzeknie, że niezależnie od obietnic, niezależnie od zysków i grożących konsekwencji, jeżeli powstanie taki komitet, to nie podejmie indywidualnego i nie wyłamie się. Ja mówię, w razie przegranej strajku, cała nienawiść systemu skupi się na tej załodze. Mówię, trudno koledzy, padło na nas i teraz my decydujemy o tym, czy strajk się utrzyma i kto jest za. I na mniej więcej 2200 ludzi zebranych na placu zaczęły się powoli podnosić ręce, potem las rąk. Okazało się, dwie osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw. No to już żeśmy poszli i zaczęli organizować międzyzakładowy komitet.
Dużo więcej osób miało kontakt z Andrzejem i jego wpływ naprawdę był bardzo duży.
I zaczęli się schodzić delegaci. Z początku byli zwoływani do Elmoru, a gdy wracaliśmy, okazało się, że na stoczni siedzą chłopaki z biało-czerwonymi pytami. Oni mówią, zostało nas bardzo mało. Wszyscy siedzimy na płocie, żeby miasto widziało, że strajk trwa. No i wtedy zmieniliśmy po prostu, podjechaliśmy do Elmoru, powiedzieliśmy, żeby tych wszystkich, którzy będą przychodzić do MKZ-u, prowadzić do stoczni. No i gdzieś o 10:00 zaczęły się obrady MKS. Delegaci 28 zakładów, myśmy się przeważnie widzieli po raz pierwszy.
Stocznia Gdynia także mogła stać się centrum strajkowym. Działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Andrzej Kołodziej, został zwolniony w lutym z gdańskiej stoczni. 14 sierpnia został zatrudniony w stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. Tego samego dnia zaczął się strajk w gdańskiej stoczni, gdzie był wieczorem i rozmawiał z innymi działaczami WZZ-ów.
Ustaliliśmy w naszym gronie, że ci, co pracują w innych zakładach, ponieważ Stocznia Gdańska ogłosiła strajk okupacyjny i stoczniowcy zostali na noc, że następnego dnia spróbujemy wywołać strajki w innych zakładach dla poparcia Stoczni Gdańskiej. I zostały wydrukowane pierwsze ulotki, ja czekałem do godziny 4 rano na te pierwsze wydruki i z pakietem świeżych tych ulotek informacyjnych o strajku w Stoczni Gdańskiej duszą na ramieniu jechałem do Gdyni. Jak później mówiłem, wiozłem rewolucję do Gdyni. Naprawdę nie wiedziałem, jak to zrobić i od czego zacząć, bo w stoczni pracowało 11,5 tysiąca ludzi. Nie znałem tam prawie nikogo, nie znałem topografii zakładu. Po drodze zabrałem jeszcze ze sobą wszystkie materiały, jakie miałem, nasze WZZ-owskie czy inne materiały opozycyjne, dla jakiegoś takiego uwiarygodnienia się. Miałem wtedy niespełna 21 lat i tak sobie myślałem, że o odbiorze, jak mnie odbiorą ludzi. No przyszedł jakiś gówniarz prowokator, który namawia ludzi do rewolucji, więc tego się najbardziej obawiałem. Rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna.
Andrzej Kołodziej namówił gdyńskich stoczniowców, aby spotkali się na placu. Przekonał ich do siebie tym, że w ulotkach napisano żądanie przywrócenia go do pracy w Stoczni Gdańskiej, podobnie jak Lecha Wałęsy i Anny Walentynowicz. Strajk w Stoczni Komuny Paryskiej się zaczął, a sam organizator jeździł do Gdańska, by wiedzieć, co tam się dzieje.
16 sierpnia, czyli w sobotę po zakończeniu strajku w Stoczni Gdańskiej przez Lecha Wałęsę, ten główny ciężar, no spadł stocznia wtedy Komuny Paryskiej, była drugim co do wielkości zakładem i ludzie z już strajkujących, szczególnie gdyńskich zakładów i okolic, zaczęli się zwracać, no kiedy ta informacja dotarła, wystraszeni, spanikowani, co z nami będzie dalej, ponieważ skoro poddał się największy zakład tutaj na Pomorzu, to przecież my jako ci ludzie z zakładów, które zatrudniały kilkaset osób, czy do tysiąca niewiele, no byli przerażeni, co z nimi będzie, jak kto dalej. I wtedy zaczęliśmy tych ludzi gromadzić wokół siebie, czyli wokół stoczni, zapewniając ich, że stworzymy wspólny komitet strajkowy i będziemy wspólnie strajkować. Nawet jeśli przyjdzie nam strajkować bez Stoczni Gdańskiej, to jesteśmy na tyle wielką siłą, że sobie poradzimy. Ten strajk udało nam się wtedy utrzymać w stoczni i tutaj takie zdarzenie, które miało miejsce no, nie do przecenienia w tym nastawieniu takim psychicznym ludzi, to jest to, że w sobotę po raz pierwszy pojawiła się informacja o tym, że następnego dnia odprawiona będzie msza w stoczni Komuny Paryskiej na terenie zakładu. To była informacja przekazana od księdza Jastaka, który na naszą prośbę powiedział, że stawi się bez wahania i odprawi mszę. I to niesamowicie ludzi zmobilizowało, którzy zapomnieli o tym załamaniu, a stało się dla nich najważniejsze przygotowanie terenu stoczni do godnego przyjęcia kapłana i takiego godnego odprawienia pierwszej mszy na terenie komunistycznego zakładu pracy. Także to miało niesamowite działanie psychologiczne. Wtedy uruchomiliśmy też już w sobotę po południu drukarnię i to po ustaleniach z Bogdanem Borsowiczem, który po tym załamaniu się strajku w Stoczni Gdańskiej przyjechał wtedy do Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. Ustaliliśmy, że następnego dnia powołamy międzyzakładowy komitet strajkowy. No i spróbujemy włączyć to w Stocznię Gdańską. Ze stoczni wyszli praktycznie wszyscy ludzie. Tam została garstka stoczniowców. Uruchamiając drukarnię, pierwszy komunikat, jaki wydrukowaliśmy, to wydrukowaliśmy w sobotę, jeszcze w sobotę wieczorem, z datą 16 sierpnia, komunikat o powołaniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który już w sobotę wieczorem i w sobotę w nocy był kolportowany. Także to zdanie już po tym doświadczeniu z podpisaniem porozumienia i zakończeniem strajku w Stoczni Gdańskiej, że już nie zostanie ta decyzja cofnięta i że ten Międzyzakładowy Komitet Strajkowy powstanie. Dlatego wydrukowaliśmy ulotki przed czasem i przed czasem je kolportowaliśmy, także później już pozostało tylko dopełnić formalności.
I Stocznia Komuny Paryskiej i Elmor były więc gotowe tworzyć Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Obie firmy przygotowały też listy postulatów, które później znalazły się na liście 21 postulatów i były wspólne dla wszystkich strajkujących przedsiębiorstw. Janusz Satora mówi, że żądania, które przedstawił Elmor, były formowane jeszcze przed rozpoczęciem protestu w tym zakładzie.
Andrzej zaproponował spotkanie wieczorem 14 u niego w domu. Myśmy się spotkali tam i wtedy w pewnym sensie powstał pierwowzór 21 postulatów, bo wtedy spisaliśmy te podstawowe. Pierwszymi były sprawy polityczne, bo wśród uczestników uczestniczyła Joanna, żona Andrzeja w tym spotkaniu. Marylka Płońska chyba, sąsiadka. Jeszcze ktoś, nie pamiętam pozostałych uczestników, ale było kilka osób i wtedy rozgorzała dyskusja, że jest zbyt niebezpiecznym na pierwsze miejsce wstawiać te postulaty polityczne. Lepiej będzie nośne, przynajmniej takie moje było zdanie, bardziej nośne byłoby postulaty ekonomiczno-socjalne, bo nie wiadomo, jak zareaguje odbiorcy. Powstał tekst ulotki, Marylka wydrukowała kilka białkowych matryc. Ja te matryce zabrałem ze sobą, miałem rano dostarczyć do zakładu.
15 sierpnia Andrzej Kołodziej opracował listę żądań z gdyńskimi stoczniowcami.
Tych postulatów było 17, było to w takiej formie nieznanej wówczas takiego etapu demokracji bezpośredniej, bo cały tłum na tym placu uchwalał punkt po punkcie. Najpierw przedstawiałem jakieś tam hasło sformułowane, które mieliśmy wpisać, z uzasadnieniem dlaczego i co powinniśmy żądać. I później ta grupa zebranych stoczniowców, cały ten tłum nad tym głosował nad przyjęciem tego. I tak się stało, że pierwszym postulatem, który został uchwalony na tej liście żądań był postulat utworzenia niezależnych od władz komunistycznych wolnych związków zawodowych. Po raz pierwszy został taki postulat sformułowany właśnie w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni w piątek 15 sierpnia rano. Znalazły się też inne postulaty polityczne. Mówiliśmy o zwolnieniu więźniów politycznych, o zniesieniu cenzury. To były rzeczy bardzo nowe dla ludzi, które znane tylko z Radia Wolna Europa czy Głosu Ameryki. Aby ludzie uznali to za swoje, musiałem tłumaczyć. Najwięcej zajęło mi tłumaczenie, dlaczego musimy walczyć o wolne związki zawodowe jako gwarancję. Tłumaczyłem stoczniowcom, że oczywiście możemy dostać podwyżkę płac, dyrekcja nam może obiecać lepsze warunki pracy, natomiast na pewno nie zostanie to przyznane nam na trwałe, ponieważ za kilka miesięcy może się okazać, że te podwyżki zniknęły, bo zostały podniesione ceny. Tłumaczyłem ludziom, że potrzebna nam jest organizacja, która będzie bronić w przyszłości naszych interesów. I to jest najważniejsze. Te postulaty zostały przyjęte, to były i postulaty ekonomiczne, i ta lista tych postulatów politycznych to była pierwsza lista postulatów politycznych, która została przyjęta w sierpniu.
Wspólne postulaty dla wszystkich zakładów przyjęto w gdańskiej stoczni. Andrzej Gwiazda.
Komisja uznała, że najbardziej reprezentacyjne były żądania Elmoru. I w związku z tym strukturę żądań elmerowskich wykorzystano jako kanwę. Potem okazało się, że kiedy mieliśmy zarejestrowanych już chyba 134 czy 135 zakładów, bo ta lista była cały czas otwarta i każdy zakład mógł dopisać. Przy właśnie 140 gdzieś zakładach postanowiliśmy listę zamknąć i ci, którzy się zapisywali do MKS-u, przyjmowali już tą listę jako swoją. Okazało się, że z tej pierwszej listy trzeba było dopisać tylko jedno żądanie dotyczące pracy czterobrygadowej, bo akurat wśród tych nikt w czterobrygadówce nie pracował, więc tylko jeszcze jedno żądanie trzeba było dopisać, a tak w ciągu tej nocy, w trzecim dniu w ogóle strajku, pierwszym dniu strajku MKZ-u, powstała ta końcowa lista żądań, która stała się, prawda, obiektem bojów na szczeblu państwowym.
Także 18 sierpnia zaapelowano do władz o wydanie zakazu sprzedaży alkoholu. W uzgodnieniu z MKS-em nie przerwały pracy przedsiębiorstwa, których działanie byłoby społecznie niezbędne. Służba zdrowia, wodociągi, gazownie, handel, zakłady wytwarzające żywność, szybka kolej miejska. Do Polaków zwrócił się Edward Gierek, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Tylko socjalistyczna Polska może być państwem wolnym i niepodległym, o nienaruszalnych granicach. Tylko ludzie złej woli, ludzie pozbawieni elementarnego poczucia obywatelskiej odpowiedzialności mogą tego nie uznać.
19 sierpnia.
Tu Gdańsk. Nadajemy komunikat Polskiej Agencji Prasowej. Oto jego treść. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR i rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej powołały komisję pod przewodnictwem zastępcy członka Biura Politycznego KC-PZPR wiceprezesa Rady Ministrów Tadeusza Pyki dla rozpatrzenia postulatów załóg i problemów Wybrzeża Gdańskiego.
Komitety strajkowe kilkunastu zakładów pracy wbrew stanowisku MKS-u zgodziły się na odrębne rozmowy z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Tadeusza Pyki. Poniósł on jednak porażkę. Nie udało mu się doprowadzić do przerwania strajku m.in. w zajezdniach tramwajowych w Gdańsku, na czym władzom bardzo zależało. Irena Skalska była wtedy członkiem komitetu strajkowego w zajezdni na Dolnym Mieście.
No, ludzie z ulicy, z innych zakładów, ja myślałam, że będą nas kamieniami obrzucać, bo to wie pani, komunikacja to kręgosłup Gdańska. To jest główna aorta. Ja myślałam, że oni, że może nas tu ukamienują czy co, ale nie. Podchodzili pod bramy, przynosili kawę, gdzie nie była dostępna w sklepie, żeby kupić paczuszkę. Mężczyznom papierosy. Także naprawdę społeczeństwo stanęło na wysokości zadania w tym czasie.
Czy zdarzyły się chociaż takie incydenty, że ktoś narzekał, że nie może nigdzie dojechać, bo państwo strajkują?
Nie. Nie, raczej nas popierali, stójcie do oporu, stójcie do oporu, bo jeżeli wyjedziecie na trasę, to inne zakłady, no niestety, dowieziecie ludzi i muszą, będą musieli rozpocząć pracę. Nie wyjeżdżajcie. No i żeśmy nie wyjechali.
21 sierpnia do Gdańska przyjeżdża delegacja rządowa z Mieczysławem Jagielskim.
Szanowni obywatele, mieszkańcy Wybrzeża Gdańskiego, Biuro Polityczne i Prezydium Rządu powołało mnie na przewodniczącego komisji, której zadaniem jest rozpatrzenie problemów Wybrzeża Gdańskiego, postulatów i wniosków zgłaszanych przez załogi pracownicze.
Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas.
23 sierpnia wicepremier Mieczysław Jagielski przyjeżdża na rozmowy do stoczni. Gdański MKS reprezentuje już 388 zakładów.
Mieliśmy decyzję, że pora obecnie, ja mówię w tym przypadku o naszej komisji o znajomości sprawy, że pora przystąpić właśnie do rozmów. Jak pan przewodniczący uważa?
Oczywiście, tylko tak jak zaznaczyliśmy, że po prostu dobrze było, gdyby pan wicepremier ustosunkował się do wszystkich tych postulatów, ponieważ wcześniej były dostarczone po kolei, abyśmy wiedzieli, jak mamy, czy mamy zbliżone poglądy, czy mamy większe różnice.
Głównym punktem sporu było utworzenie wolnych związków zawodowych. Tymczasem liczba zakładów przyłączających się do strajku rosła. Wysyłano do gdańskiej stoczni swoich przedstawicieli. Przyjechał tu rowerem z Kościerzyny Błażej Wyszkowski, działacz wolnych związków zawodowych Wybrzeża, który pracował w rejonie dróg publicznych w Kościerzynie.
Tam je zastał ten strajk i ponieważ nie było komunikacji, więc siadłem na rower i przyjechałem tutaj do Trójmiasta rowerem. To było dość późno, bo uczestniczyłem w tym strajku dopiero w ostatnich dwóch dniach strajku. No, olbrzymie zaskoczenie, wielka sala BHP, dużo ludzi, ale widać było olbrzymie zmęczenie, ale z drugiej strony doskonała organizacja, drukarnia funkcjonowała, cały sekretariat tam pod kierownictwem mojego brata funkcjonował. No i w rzeczywistości to były już ostatnie dni, chodziło głównie o to, czy tych aresztowanych, czy podpisać porozumienia przed wypuszczeniem aresztowanych, czy też nie, czy jednak zaufać komunistom i w końcu zdecydowano się na to, żeby podpisać porozumienia.
31 sierpnia 1980 roku, kiedy podpisano porozumienie z rządem, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentował ponad 700 zakładów.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.